Bardzo gorąco dziękuję Radu za powitanie Wam wszystkim drodzy za Waszą obecność. Kładę przed sobą zegarek, żeby dyscyplina czasowa trwała pośród nas. I chciałbym rozpocząć może od, ponieważ to jest nasze święto oraz roku przeżywane na Dzień Jedności, chciałbym rozpocząć od takiej wzmianki o innym święcie. Otóż wyobraźcie sobie, że pewien góral wraz z małżonką przeżywali 50. rocznicę ślubu. Wielki jubileusz, przyszło całe Zakopane, na to wielkie powtórne wesele. A później jeden z dziennikarzy pytał mi, na co, jak to się udało, że tak pięknie, szczęśliwie żyjecie przez 50 lat. A bo my se tak z moją, dzień po ślubie, usiedli i uzgodnili wszystko. Że ona jako kobieta to się będzie zajmować tymi drobnymi sprawami, szczegółami, takimi drobnostkami. A ja, jak facet, takimi wielkimi. No i co? Funkcjonowało to przez 50 lat, a Bogu dzięki tych wielkich spraw nie było. My dzisiaj będziemy chcieli spojrzeć na ten fenomen, to zjawisko, które nazywamy spoczynkiem w Duchu Świętym. Z jednej strony tak troszkę szczegółowo, patrząc na konkretne przypadki takiego właśnie spoczynku, wciąż ze znakiem zapytania, czy można mówić o spoczynku w duchu, ale z drugiej strony też będziemy chcieli tak popatrzeć po męsku, czyli ostatecznie dojść do pewnych konkluzji już takiej bardziej rozpocznijmy od tego, że to zjawisko, które znamy z różnych naszych wspólnot, ze spotkań modlitewnych, które różnie bywa nazywane spoczynkiem w duchu, upadkiem w duchu. Niekiedy pomija się to słowo w duchu, dlatego że niektórzy nie są przekonani, że rzeczywiście jest to działanie Ducha Świętego. Ja chciałbym spojrzeć na to zjawisko od strony biblijnej i postawić pytanie, czy mamy jakieś podstawy, czytając Pismo Święte, aby zobaczyć pewne analogie pomiędzy tym, co dzieje się w naszych wspólnotach, w naszym ruchu, a podobnymi zjawiskami opisanymi w Biblii. Rozpocznijmy jednak od tego, że kiedy we wspólnotach charyzmatycznych zaczęły pojawiać się i nasilać tego typu upadki czy spoczynki, to wtedy odpowiedzialnym od strony ogólnokościelnej za całą odnowę charyzmatyczną był kardynał belgijski, kardynał Leon Joseph Suemens, który bardzo sceptycznie wypowiadał się wtedy o tym spoczynku w Duchu Świętym. Napisał nawet książkę na ten temat, twierdząc, że nie ma tam żadnych biblijnych podstaw do tego, aby to zjawisko określać spoczynkiem w duchu. I więcej nawet mówił, cytuję tutaj, że jest to zjawisko raczej z pogranicza sensacji niż fenomen boskiego pochodzenia. A jest to o tyle ciekawe, że kardynał Suemens to był ten człowiek, który w 1963 roku, w czasie trwania Soboru Watykańskiego II, kiedy jeden z kardynałów wstał i sprzeciwił się i powiedział, że nie chcemy w Konstytucji o Kościele i o objawieniu Bożym takiego wspomnienia o charyzmatach, bo twierdzi, charyzmaty ustały wraz z apostołami, tak twierdzi święty Augustyn. Wówczas kardynał wstał i kategorycznie się nie zgodził z takim zjawiskiem. Po 63, popatrzmy, jak 67 pojawiły się już pierwsze charyzmaty w Kościele katolickim. I tylko dzięki niemu wzmianka w dokumentach soborowych o charyzmatach się pojawia. Czyli jest to człowiek, rzeczywiście był to człowiek w 1956 roku bodajże, bardzo otwarty na działanie Ducha Świętego, na charyzmaty, a jednak z bardzo dużym sceptycyzmem odnosił się do tego, co dziś nazywamy spoczynkiem w Duchu Świętym. Ale z drugiej strony popatrzmy, że nie jest jednoznaczna opinia tych, którzy są związani ze Stolicą Apostolską, bo dla przykładu inny kardynał, pan Paul Joseph Cordes, to był człowiek, który przez wiele lat był odpowiedzialny za taką papieską radę Cordium, czyli jedno serce, radę, która zajmuje się pomocą humanitarną ludziom, którzy zostali dotknięci kataklizmami, gdzie było trzęsienie ziemi, głód, jakaś zaraza, totalnie śmietanka się uaktywniała i tam niesiono pomoc. On twierdzi wręcz odwrotnie. On twierdzi, że to zjawisko jest pozytywne i ma bardzo wyzwalający i uzdrawiający wpływ na duszę. Te dwie opinie, dosyć przeciwstawne, pokazują nam, że nie ma w Kościele do dzisiaj jednoznacznie wypracowanego stanowiska, czy rzeczywiście ten spoczynek pochodzi od Ducha Świętego, czy nie, czy to zjawisko jest opisywane w Biblii, czy nie. Prace teologów wciąż trwają, a trzeba tak naprawdę powiedzieć, że są one dopiero u samego początku. W pewnym sensie więc jest to zjawisko nowe, które nie doczekało się ostatecznych werdyktów ze strony nauki Kościoła. I teraz, drodzy, chciałbym, abyśmy przeszli do niektórych tekstów biblijnych, które pokażą nam zjawiska analogiczne do spoczynku świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Podzieliłem tę prezentację tekstów na dwie części. A dlaczego? To myślę, że za chwilę stanie się dosyć jasne. Otóż mniej więcej starałem się ułożyć chronologicznie te teksty, chronologicznie w sensie takim, że wydarzenia, o których opowiadają od najstarszych, czyli od czasu Starego Testamentu do czasów Nowego Testamentu. Przenieśmy się więc myślami najpierw aż do X wieku przed Chrystusem, kiedy to Izraelici z takiego, powiedzmy, trybu życia plemiennego, 12 pokoleń Izraela, które każdy z nich otrzymało określone terytorium, po przyjściu z niewoli egipskiej, Izraelici wyszli z niewoli egipskiej około 1250 roku, około 1200 doszli do Kanaanu, tam każde z pokoleń otrzymało określone terytorium, ale jeszcze nie było jednego państwa izraelskiego. I dopiero około X wieku przed Chrystusem tworzy się rzeczywiście wszelkie struktury państwowe i jednym z pierwszych królów jest król Salomon. Otóż król Salomon wybudował świątynię jerozolimską, a jak wiemy, Żydzi wierzyli, że ta świątynia to kawałek nieba na ziemi. To miejsce, które Bóg obrał sobie za mieszkanie, zwłaszcza ta centralna część świątyni, zwana miejscem najświętszym, święte świętych, tam za zasłoną przybytku, tą zresztą, która przy śmierci Chrystusa rozerwała się na dwoje, mieszka Boża. I tam właśnie w tej świątyni, miejscu najświętszym, król Salomon umieścił Arkę Przymierza z tablicami dekalogu. To była taka najświętsza relikwia Izraela. I chciałbym wspomnieć teraz tekst, który zapisany jest w drugiej księdze Kronik, który opowiada o tym, w jaki sposób już do nowo powstałej świątyni zostaje wyniesiona Arka Przymierza. Najświętsza, powiedzmy, relikwia, czy święty przedmiot, który Izraelici mieli. Autor drugiej księgi Kronik, dla notujących, powiedzmy, jest to 5 rozdział, wiersze 13 i 14, i pisze tak. Arka jest wnoszona i wtedy rozpoczyna się olbrzymia modlitwa uwielbienia. Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko, przy wzgórze tron, cymbałów, instrumentów muzycznych, przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki trwa jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. Tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swojej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Ja, drodzy, pozwólcie na taką moją słabość, że często uciekam do tekstu oryginalnego z tej racji, że biblijska to jest moja dyscyplina i chciałbym wprowadzić tutaj małą korektę w tłumaczeniu. To akurat tłumaczenie pochodzi z Biblii Tysiąclecia. Mamy tam taką frazę pod koniec tego tekstu, że kapłani nie mogli tam pozostać i pełnić swojej służby. Dokładnie patrząc w tekst oryginalny, mamy tam hebrajski czasownik amat, który pozostać to jest dopiero jedno z kolejnych jego znaczeń, piąte albo szóste. Natomiast pierwsze i zupełnie podstawowe znaczenie brzmi stać. Czyli można by przetłumaczyć ten tekst w ten sposób. Kapłani z powodu chwały, która wypełniała świątynię, chwały, która rodzi się w modlitwie uwielbienia, chwały na tronach, wychwalali Pana, kapłani nie mogli tam stać i pełnić swojej służby, czyli w domyśle może właśnie upadli na ziemię. To jest jeden z prób interpretacji tego tekstu, że moc Boża, która rodzi się w modlitwie uwielbienia, niekiedy sprawia, że człowiek nie jest w stanie stać, ale padnie na ziemię. Idźmy dalej. I to jest też niezwykle teraz ciekawy tekst, zapisany w Księdze Liczb, 24 rozdział, 4 wiersz. Mianowicie mamy teraz do czynienia z prorokiem, pogańskim prorokiem, prorokiem po imieniu Balaam. Co ciekawe, Bóg swoim duchem natchnął tego poganina, aby wypowiadał proroctwo, co mniej więcej proroctwo o nadejściu Mesjasza, to my wszyscy znamy, to jest to proroctwo, widzę go, ale jeszcze niewyraźnie, nadchodzi, ale jeszcze nie teraz. Otóż Balaam, wypowiadając to proroctwo, zwróćmy uwagę, co pisze autor Księgi Liczb. Wyrocznia tego, tak rozpoczyna się to słowo samego proroka Balaama, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Czyli prorokując, prorok pada na ziemię i wtedy otrzymuje od Boga widzenie i to widzenie przekazuje tym, którzy go słuchają. Jest to o tyle ciekawe, że nie tylko dlatego, że łączy się ten upadek z darem proroctwa, ale również dlatego, że mamy do czynienia z poganinem, czyli niewyznawcą judaizmu. I to jest takim dla nas sygnałem dzisiaj, pewnie też dla teologów, socjologów, psychologów, religiologów, że upadek, który my nazywamy spoczynkiem duchu, czy upadkiem duchu, jest także obecny w innych religiach. Nie jest to zjawisko typowo chrześcijańskie, ani powiedzmy typowo judaistyczne, ale obecny jest także w innych religiach i jeżeli ten upadek ma coś wspólnego z tym, co nazywamy spoczynkiem w Duchu Świętym, to mamy tutaj swoistą analogię. Idźmy dalej. Kolejny tekst dotyczy króla Saula, czyli jesteśmy też mniej więcej w 10 wieku przed Chrystusem, wtedy, kiedy Izraelem rządzili trzej pierwsi i najwięksi notabene królowie, Saul, Dawid i Salomon. Wiemy, że na pewnym etapie Saul był przeciwnikiem Dawida. Saul ścigał Dawida i kiedy w pewnym momencie doszedł do miejscowości, w której Dawid przebywał, chciał go pojmać, nagle opanował Saula duch proroctwa. W pierwszej księdze Samuela, w 19 rozdziale, wiersze 23 i 24, czytamy tam tak. Saul udał się więc do miejscowości Najot koło Rama, ale duch Boży owładnął także i nim. I idąc ciągle prorokował, aż dotarł do Najot koło Rama. Wtedy zdjął swoje szaty i prorokował w obecności Samuela i upadł. I leżał przez cały dzień i całą noc. Znowu ten dar, czy ten upadek związany jest z prorokowaniem. Saul upada i ten jego spoczynek trwa no, właściwie całą dobę, cały dzień i całą noc. Później troszkę podobne zjawisko spotyka proroka Ezechiela. 3 wieki później, a więc około 7 wieku przed Chrystusem, gdy Ezechiel usłyszał słowa wyroczni Bożej, to zwróćmy uwagę. Najpierw ma widzenie. Widzenie czegoś, co nazywa chwałą Bożą. I później prorok Ezechiel 1,28 mówi tak. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Tak się kończy opis tej chwały Bożej. I później mówi, oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego do mnie. Prorok widzi znowu chwałę Bożą, czyli zwróćmy uwagę, ten jego upadek związany jest znowu z uwielbieniem. Podobnie jak wniesienie Arki Przymierza do świątyni. Też w klimacie uwielbienia, modlitwy uwielbienia, tutaj w klimacie chwały Bożej prorok pada na ziemię. I co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z upadkiem proroka, ale prorok Ezechiel był także kapłanem. Należał do rodu kapłańskiego, a więc mógł wejść do świątyni. Tylko ci, którzy należeli do pokolenia Lewiego, mogli wejść do świątyni. Ezechiel wchodził do świątyni i w innym miejscu swojej księgi, dokładnie Ezechiel 44, wiersz 4, mówi tak. Oto chwała Pańska napełniła świątynię i upadła na twarz. Czyli znowu w klimacie uwielbienia prorok, tym razem już nie jako prorok, ale jako kapłan, upada na ziemię przy pełnieniu swojej posługi kapłańskiej. I później przez kilka wieków nie bardzo mamy wzmianki na temat właśnie takich upadków spowodowanych obecnością Boga. I dopiero, bo mówiłem, że będę mówił tak chronologicznie, Ezechiel to jest VII wiek i następne wzmianki, przynajmniej te, które mi udało się znaleźć o upadku, pojawiają, czy dotyczą II wieku przed Chrystusem. Otóż w II wieku przed Chrystusem najpierw dotyczy to proroka Daniela. Prorok Daniel prorokuje w czasach tak zwanego powstania Machabeuszów. Powstanie Machabeuszów to powstanie Żydów przeciwko władzom helleńskim, które było prowadzone w latach 166-160, czyli mniej więcej połowa II wieku przed Chrystusem. I wtedy prorok Daniel ma wizję Syna Człowieczego. Wizję, którą natychmiast chrześcijanie odnieśli do Chrystusa. Otóż ta wizja rozpoczyna się, kiedy już prorok opisze, kogo widzi, siedzący na tronie, Syn Człowieczy i tak dalej. Pisze w taki sposób. Daniel 10, rozdział 9, wiersz. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Znowu mamy wizję, mamy proroctwo i prorok Daniel upada pod wpływem słów Bożych, które słyszy w tym proroctwie. Jest jeszcze jedna też troszkę, powiedziałbym, mieszana wzmianka o upadku. Mieszana dlatego, że ten upadek czy spoczynek spowodowany jest przez człowieka, inaczej, dotyczy człowieka złej woli, ale też łączy się z wizją i ze swoistym proroctwem. A mianowicie mniej więcej w tym samym czasie, troszeczkę wcześniej, przed powstaniem Machabeuszów, były wydarzenia, które doprowadziły do tego powstania, do tego buntu Żydów przeciwko władzom helleńskim. Między innymi jednym z takich wydarzeń było to, że władze helleńskie postanowiły ograbić skarbiec świątyni jerozolimskiej. Do świątyni jerozolimskiej posłano człowieka o imieniu Heliodor. To był mniej więcej rok 180 przed Chrystusem. I wtedy autor drugiej księgi machabejskiej, druga machabejska, 3:24. Opowiada, co się stało, kiedy ów Heliodor wszedł w kratkę do świątyni jerozolimskiej, by zrabować skarbiec. Jeszcze razem ze swoją strażą był on obok skarbca, a kiedy władający duchami, czyli Pan Bóg, i każdą potęgą dokonał wielkiego objawienia do tego stopnia, że wszyscy, którzy odważyli się tam przyjść, uderzeni mocą Bożą, padali bezsilni i stworzeni. A dalej bezsilni stworzeni ci, którzy zamierzali uprawować skarbiec. I gdybyśmy czytali dalej ten tekst, to okazuje się, że oni upadli na ziemię i Heliodor miał wizję. Znowu miał proroczą wizję takiego wielkiego konia, który najeżdża na niego z rycerzem, z wojownikiem i ten koń, prawda, podnosi nogi, on leży na ziemi i tak nad nim zawisł. Wtedy sobie Heliodor zdał sprawę, że to, co robi, jest bardzo złe. Czyli leży na ziemi człowiek złej woli, ale też otrzymuje od Boga wizję, która jest swojego rodzaju ostrzeżeniem. To wszystko drugi wiek przed Chrystusem. A co na to Szaul z Tarsu? Jesteśmy już teraz w Nowym Testamencie, dokładnie w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ta słynna podróż Szaula do Damaszku. Wędruje z Jerozolimy właśnie do Damaszku, by poznać tam chrześcijan. I wiemy, że kiedy zbliżał się już w swojej drodze do bram miasta, otrzymał mistyczną wizję, wizję Chrystusa. I ta wizja stała się powodem odmiany, radykalnej przemiany jego życia. Świadomie nie używam tutaj słowa nawrócenie, bo ono nie do końca jest adekwatne z tym, co się stało w życiu Szaula. Ale pisze Łukasz w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, wiersze od 4-6, w taki sposób. Szaweł upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawe, Szawe, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz czynić. Po pierwsze, czasem swoim studentom zadaję bardzo podchwytliwe pytanie, z jakiego to zwierzęcia spadł szabel, podróżując do Damaszku. Nie wiem, z jakiego zwierzęcia. To powiedzenie z konia spadłeś, które rzekomo dotyczy szabła, jest absolutnie nieprawdziwe, dlatego że w tamtym czasie Rzymianie, Żydzi nie podróżowali na koniach. Właśnie tylko Rzymianie, którzy mieli wojska stacjonujące również w Jerozolimie, w całej Palestynie, posługiwali się końmi, a Żydzi wędrowali albo na osiołkach, albo na mułach, albo pieszo. Co prawda Szabel miał obywatelstwo rzymskie, ale na koniach jeździli tylko żołnierze rzymscy. No, trudno przypuścić, że Paweł był żołnierzem, który by walczył z własnym narodem. Więc z całą pewnością nie był to koń. To jednak nie jest istotą tego fragmentu, który opowiada nam o upadku. Ale istotą jest to, że później wiemy z listów Pawła, że interpretuje Paweł ten swój upadek i to spotkanie Chrystusa w wizji jako powołanie prorockie. Na przykład liście do Galatów 1:1 mówi tak o sobie: apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa. Czyli widzi w tym, co dokonało się pod Damaszkiem, jakiś element Bożego powołania do tego, by niósł dobrą nowinę. Może też warto zaznaczyć, że wiemy, że Szaweł stracił wzrok po tym wydarzeniu i dokładnie to samo stało się z Heliodorem, o którym była mowa przed chwilą. Ten, który chciał ukraść skarbiec świątynny, on również upadł, miał wizję i na pewien czas stracił wzrok. Czyli mamy bardzo analogiczne takie wydarzenie. Podkreślam tutaj ten moment, że Szaweł interpretuje to wydarzenie jako powołanie prorockie, dlatego że będzie on za chwilę bardzo istotny, do niego wrócimy. Jeszcze jedna rzecz, która pojawia się w Nowym Testamencie, a mianowicie przenosimy się tym razem na piękną wyspę Patmos na Morzu Egejskim, gdzie to powstawała apokalipsa Jana Apostoła. Jan, najmłodszy spośród uczniów Jezusa, jedyny, kto zginął śmiercią naturalną, tam właśnie otrzymał od Boga wizję zapisana na kartach ostatniej księgi Nowego Testamentu. Gdy ujrzał Syna Człowieczego, ujrzał Chrystusa, w Apokalipsie 1:17, już na początku swojego dzieła, napisał tak: kiedy go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie swoją rękę, mówiąc: przestań się lękać. To pierwsza grupa tekstów. Powiedziałem, że będziemy mówić o dwóch grupach, podzielimy tę prezentację na dwie części. Otóż, drodzy, te teksty biblijne, które mówią nam o upadku różnych ludzi w obecności Boga, czy odczucia obecności Boga, gdybyśmy chcieli je w jakiś sposób odnieść do tego, co zwykliśmy nazywać spoczynkiem w duchu, czy upadkiem w duchu, to zwróćmy uwagę na ciekawą rzecz, która wymaga się, czy domaga się naszej teologicznej, duszpasterskiej, pasterskiej interpretacji. A mianowicie zwróćmy uwagę, że tak, oprócz właściwie króla Salomona i tego wniesienia Arki Przymierza do świątyni, to Balaam, Saul, Ezechiel, Daniel, Heliodor, Szaweł z Tarsu i Jan Ewangelista, czyli 7 postaci na 8, które tu wymieniliśmy, doświadczają tego upadku i każdy z nich łączy to w jakiś sposób z darem proroctwa. Albo jest to powołanie na proroka, jak Ezechiel czy Szaweł, albo jest to otrzymanie wizji, również Szaweł czy Heliodor, wizji proroczej od Boga, albo jest to upadek i ktoś wtedy wypowiada wyrocznię prorocką, słowa pochodzące od Boga. Myślę, drodzy, że to jest pewne, to takie moje, powiedzmy, odkrycie, gdy te teksty szukałem, dlatego że często w naszych wspólnotach, gdy doświadczamy takiego zjawiska, myślę, że za mało jest jeszcze refleksji, czy rzeczywiście ma ono coś wspólnego z charyzmatycznym darem proroctwa. Myślę, że nasza refleksja teologiczna i pastoralna powinna pójść troszkę w tym kierunku. Skoro w Biblii tak wiele tekstów mówiących o upadku łączy się z darem proroctwa, to być może pod takim kątem powinniśmy popatrzeć na to zjawisko w naszych wspólnotach. Być może Bóg, nie wiem, chce kogoś powołać, albo obdarza go darem proroctwa, albo chce jemu samemu coś powiedzieć. Trzeba, myślę, pogłębić naszą refleksję. I teraz druga grupa tekstów, żeby też księdzu Andrzejowi troszkę czasu zostawić. Mianowicie, może troszkę włożę kij w mrowisko, ale myślę, że taka też jest sens tego spotkania. Mianowicie, chciałbym popatrzeć na kilka fragmentów, zarówno Starego i Nowego Testamentu, w którym również pojawia się upadek, ale upadek ten nazwałem sobie tutaj tak roboczo konfrontacją mocy. Co mam na myśli? Może najpierw chciałbym podzielić się takim świadectwem. Pewnego razu modliliśmy się, akurat było z księdzem Wojtkiem, Wojtek nie pamiętam pewnie, było lata temu w Moszkowie na rekolekcjach, 20 lat temu. Ale pamiętam takie wydarzenie, które mocno mnie utkwiło w głowie. Modliliśmy się nad pewną młodą kobietą, 20-kilkuletnią wtedy, która popadała w taki stan, który medycy nazywają bardzo mądrze stupor katatonikos, czyli osłupienie katatoniczne. Osłupienie katatoniczne polega na tym, nawet sobie z encyklopedii tu mądrze wypisałem, że charakteryzuje zamarcie ruchów spontanicznych i brak reakcji na bodźce. Czyli człowiek po prostu sztywnieje, robi się cały sztywny i upada taki sztywny i trzeba troszkę czasu, kilkanaście minut, zanim powoli dojdzie do siebie, prawda? Jakoś rozluźnią się mięśnie i tak dalej. I za każdym razem, tylko rozpoczynaliśmy modlitwę, takie coś się działo, ta dziewczyna, prawda, upadała w tym stanie osłupienia katatonicznego, nie było już z nią kontaktu, nie można było rozmawiać, dalej proces takiego wywiadu w cudzysłowie, o co się modlić. I w pewnym momencie właśnie ksiądz Wojtek, jak już oprzytomiała po raz kolejny, poszukaliśmy przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Ksiądz Wojtek zapytał, czy przebaczyłaś wszystkim ludziom, którzy być może w jakikolwiek sposób cię skrzywdzili. Na co młoda dama odpowiedziała bardzo jasną decyzją. Mojemu bratu nigdy nie przebaczę. I natychmiast zesztywniała. Co mam na myśli? Mam tutaj na myśli właśnie to coś nazywam konfrontacją mocy. My modlimy się o moc Ducha Świętego, przychodzi moc Ducha Świętego, a ktoś inny jest pod wpływem innej mocy. Ja nie mówię, że tam opętany, absolutnie nie. Pod jakimś wpływem mocy, ta złego ducha może być silniejsza, ta moc słabsza. Nie nazywam tego stanu opętaniem, natomiast jakimś wpływem złego ducha. Święty Tomasz tak mądrze systematycznie podzielił ten wpływ złego ducha na temptatio, czyli tekusę, tormentatio, czyli dręczenie, obsesio, czyli obsesja i posesio, czyli opętanie. Mamy takie cztery stadia. Więc może to było z wykładu więcej jak pokusa, jakieś takie dręczenie. I co się dzieje? Bardzo mnie zastanawiał kiedyś taki tekst w pierwszym liście świętego Jana, bodajże w 5 rozdziale, chyba 17 wiersz, nie jestem w tej chwili pewien. 5:16b, o to dobrze, o jeden się pomyliłem. Mianowicie święty Jan mówi tak, jeśli ktoś popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, to niech się modlą. Ale jeśli ktoś popełnia grzech, który sprowadza śmierć, w takim wypadku nie polecam, aby się modlił. Czyli jeżeli ktoś trwa w grzechu śmiertelnym i nie chce z tego zrezygnować, to lepiej się nad nim modlić. A dlaczego? Ano dlatego, że i tutaj odsyłam do trudnego fragmentu, który wszyscy znamy i o którym nie będę dużo mówił, mianowicie do fragmentu z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich do przypadku Ananiasza i Safiry. Prawda? Mamy ten słynny tekst, kiedy to zwykłe kłamstwo powoduje śmierć najpierw Ananiasza, a później jego żony. I można się włożyć, jak to jest. Drobny grzech, kłamstwa, a taka kara. Myślę, że to jest właśnie ten przypadek, że stoi Piotr, wypełniony całkowicie mocą Ducha Świętego, prawda? Nawet chcą, żeby cień przewodzącego Piotra padł na kogoś, a doznawali uzdrowienia. Ta moc jest potężna i przychodzi człowiek, który sprzedał swój majątek i mógł uczynić z pieniędzmi cokolwiek chciał. Mógł sobie całe je zachować, mógł oddać część, mógł oddać wszystkie, ale skłamał. Skłamał, że oddał wszystko na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej, a nie oddał wszystkiego. Czyli był pod wpływem ducha kłamstwa. Znowu nie chcę mówić, że to jest pytanie, ale był pod wpływem ducha złego. Był człowiekiem, który zgrzeszył poprzez kłamstwo i nie chciał z tego grzechu zrezygnować. Wystarczyłoby, żeby Ananiasz powiedział: przepraszam, no nie sprzedałem za tyle, część zachowałem dla siebie. I Piotr by odpowiedział: ego te absolvo, in nomine Patris et Filii, otrzymał rozgrzeszenie i mógłby swobodnie sobie dalej żyć. Natomiast on nie chciał z tego grzechu zrezygnować i przypuszczam, że to jest właśnie ten motyw, o którym mówi święty Jan. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Doszło do konfrontacji mocy i zły duch, jakby uchodząc od, z tego człowieka, powoduje jego śmierć. Mam podobnie zresztą ten drugi przypadek, czyli Safiry, żony Ananiasza. Dzieje się dokładnie to samo. Mamy też bardzo dziwny tekst w Starym Testamencie, który również chciałbym zinterpretować właśnie w kategoriach takiej konfrontacji mocy. Bardzo dziwny, dlatego że za chwilkę go przeczytam, powiem dokładnie skąd pochodzi, tylko małe wprowadzenie. Przemierzamy się do miejscowości Betel, a miejscowość Betel to jest miasto, w którym król Jeroboam, 9 wiek przed Chrystusem, wprowadził nielegalny kult przeciwko świątyni jerozolimskiej, czyli kult bożków, kult obcych bogów. I tam niektórzy Izraelici przychodzili, grzesząc bałwochwalstwem, oddawali cześć obcym bogom. I teraz, jeżeli czytamy w psalmie 96, w 5 wierszu, czytamy dokładnie: wszyscy bogowie pogan to Uda, Kol Elohim, Hakoim, po hebrajsku, i teraz mamy słowo Elilim. Elilim oznacza ubuda, czyli coś złudnego, prawda? Ale zwróćmy uwagę, że sami Żydzi tłumaczyli ten tekst później na język grecki w III wieku przed Chrystusem. To tłumaczenie nazywamy Septuagintą i przetłumaczono w taki oto sposób: Artesteoiton etnon, wszyscy bogowie pogan, daimonia, czyli demony. Czyli tę ubudę rozumiano jako demony. Obcy bogowie, bogowie pogan, to demony. Otóż król Jeroboam wprowadził więc kult demonów w miejscowości Betel. I co się tam wydarza? Przechodzi sobie drogą prorok Elizeusz. W drugiej księdze królewskiej, drugi rozdział, 23-24. Czytamy tak. Kiedy postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc: przyjdź no łysku, przyjdź no łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z nosu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Bardzo taki dramatyczny tekst. Prorok Eliasz nie ma jakiegoś poczucia humoru, tak jak nie ma włosów na głowie. I z powodu tego, że się z niego naśmiewają, że nie ma włosów, to niedźwiedzie rozszarpują 42 ludzi. Dzieci właśnie. Tak to jest. Tu znowu ja chciałbym troszkę zamieszać w tłumaczeniu. I mamy w tekście oryginalnym to, co Biblia tysiąclecia tłumaczy nam jako mali chłopcy, Neurim Ketanim dokładnie. Otóż to słowo katon może być po hebrajsku tłumaczone dwojako. Albo mały, albo młody. Ma dwa znaczenia. Mały i młody. A to drugie słowo, które Biblia nam tutaj tłumaczy jako chłopcy, ma również dwa znaczenia: chłopiec albo mężczyzna. Można by więc ten tekst przetłumaczyć w taki sposób, to nie jest gwałty dokonany w tekście, że młodzi mężczyźni naśmiewali się z proroka Elizeusza, nie mali chłopcy, ale młodzi mężczyźni, w sile wieku tacy, prawda? I nagle jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. Mianowicie oni, znowu mamy tutaj takie tłumaczenie, przyjdź no. A tymczasem użyty tam czasownik alach oznacza tyle, co wstąp. Wejść do góry, wstąp. Cała ta scena rozgrywa się tuż po, dokładnie po wstąpieniu do niebios proroka Eliasza. Można by więc powiedzieć, że ci młodzi mężczyźni naśmiewają się z niego, mówiąc właśnie robiąc aluzję do tego wstąpienia do niego z proroka Eliasza. I mówią, no, otwórz sobie do nieba, ty łysy człowieku. Wskakuj na chmury, tak jak twój poprzednik. W ten sposób się z niego naśmiewali. Młodzi mężczyźni, będący pod wpływem złych duchów, bo jesteśmy w miejscu Betel, gdzie czczono złe duchy, naśmiewają się z proroka, który obdarzony jest mocą Bożą. I wtedy właśnie znowu następuje konfrontacja mocy i tak właściwie to te niedźwiedzie, które wypadają i ich zabijają, można powiedzieć, czynią to oczywiście demony, złe duchy, dlatego że ci młodzi mężczyźni nie chcą zrezygnować ze swojego grzechu i w dalszym ciągu nabijają się z proroka. Mamy też takie dosyć trudne, powiedzmy, słowo, ale w Księdze Kapłańskiej, 26 rozdział, 21 wiersz, popatrzmy, co Pan Bóg mówi. Jeżeli będziecie postępować mi na przekór, ześlę na was dzikie zwierzęta, które pożną wasze dzieci. Dokładnie więc można powiedzieć to słowo w przypadku Elizeusza się spełnia. Mam więc znowu do czynienia z taką konfrontacją mocy Ducha Świętego, Ducha Bożego i złego ducha. Niektórzy egzegeci mówią, że z taką konfrontacją mocy mamy do czynienia także w Ewangelii Świętego Jana, 18 rozdział, wiersze od 1 do 6. Chodzi mianowicie o scenę pojmania Chrystusa, kiedy Jezus modli się w ogólcu, przychodzą żołnierze, Jezus pyta, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiada, ja jestem, i wtedy wszyscy żołnierze padają na ziemię. Większość egzegetów idzie tutaj w tym kierunku, mówią, tu spełniają się słowa psalmu, wrogowie moi i nieprzyjaciele chwieją się i padają. Dlatego, że Jezus wypowiedział imię Boże, ja jestem, prawda? Jestem, który jestem. Na dźwięk Bożego imienia oni padają na ziemię. Ja nie byłbym tak skory, żeby w interpretacji w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że żołnierze, którzy pojmali Jezusa i upadli na ziemię, nie byli Żydami, byli Rzymianami. A więc dla nich imię Boże jestem, który jestem, nie robiło żadnego wrażenia, bo nie byli wyznawcami judaizmu. Gdyby to byli Żydzi, to wtedy tak, dla dźwięku imienia Bożego, nawet ze względu na szacunek, Żydzi padają. Kiedyś miałem taką scenę, pozwólcie, mam kongregację w czasie studiów w Jerozolimie na Uniwersytecie Hebrajskim. Czytaliśmy proroka Izajasza i nasz profesor Żyd poprosił jednego z kolegów, takiego Ryszarda, on był Amerykaninem, o przeczytanie fragmentu Izajasza, no i Ryszard zamiast, prawda, zamienić imię Jahwe, które się pojawiło w tekście na Hashem, czyli imię, zapomniał o tym i przeczytał na głos imię Jahwe przy Żydzie ortodoksyjnym. I wtedy nasz profesor najpierw zzieleniał, później zbladł, później szczerwieniał, stał i wyszedł. I mieliśmy 2 godziny wolnego. Więc przy Żydach nie wypowiada się imienia Bożego, prawda? To jest ze względu na szacunek. Więc gdyby rzeczywiście Żydzi usłyszeli, że Jezus wypowiada imię ja jestem, pewnie by upadli na ziemię, ale w tym wypadku byli to Rzymianie. Więc być może znowu tutaj mamy do czynienia z konfrontacją mocy. Przychodzą pod wpływem zła, złej mocy, chcą pojąć Jezusa, który jest wypełniony Duchem Świętym i mamy więc do czynienia z taką konfrontacją mocy. Dlatego powoli kończąc, znowu zastanawiam się, ta pierwsza część kończyła się taką konkluzją, że być może trzeba przyjrzeć się tym naszym spoczynkom pod kątem, czy przez pryzmat daru proroctwa, może one w jakiś sposób się łączą z proroctwem, a ta druga część, myślę, niech skończy się taką konkluzją, że być może czasem tak jest, już teraz odnosząc się do naszej rzeczywistości, do naszych spotkań, że na przykład ktoś jest powalony rzeczywiście pod mocą Ducha Świętego, czy w takim klimacie modlitwy, ale po pewnym czasie, jeżeli na przykład jest w jego życiu jakiś niewyznany dzień, jakaś dziedzina nieuporządkowana, rozpoczyna się taka konfrontacja mocy w tym samym człowieku. I myślę, że nie jeden raz wielu z nas było świadkami, że ktoś na przykład upada i wydaje się, że początkowo jest wszystko dobrze, a później zaczynają się jakieś drżenia, wykręcania ciała i tak dalej, i trzeba modlitwy nad tym człowiekiem. Czyli znowu być może ten upadek powoduje taką konfrontację dwóch mocy. Mocy jakiegoś właśnie niewyznanego grzechu czy nieuporządkowanej dziedziny pod względem moralnym w życiu tego człowieka z mocą Ducha Świętego, który przychodzi. Konkludując, mamy więc takie pytania, które pozostają otwarte. Po pierwsze, spojrzeliśmy na kolejne tekstów biblijnych, które mówią o upadku, ale czy rzeczywiście one dokładnie opisują to, co dzieje się w naszych wspólnotach? Myślę, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ani tak, ani nie. Po drugie, nie można wykluczyć, że ten upadek jest zjawiskiem w pewnym sensie naturalnym, dlatego że dokonuje się on również w innych religiach, nie tylko w chrześcijaństwie. I być może tak jest, że ludzka psychika w odpowiednim klimacie modlitwy, religijności czy uwielbienia reaguje właśnie w taki sposób. Czyli niekoniecznie musi to być bezpośrednio jakiś dar ducha. Podobnie zresztą jak jest z glosolalią, czyli z modlitwą językami. O tym też wiemy, że to również pojawia się w innych wspólnotach religijnych, nie tylko w chrześcijaństwie. I czasem być może można to wyjaśnić inaczej niż przez odwołanie się bezpośrednio do działania Ducha Świętego na człowieka, który mówi językami. A w tym wypadku na człowieka, który właśnie upada na ziemię w takim religijnym klimacie uwielbienia. Więc pewnie tutaj trzeba włączyć te badania również innych naukowców, socjologów, a przede wszystkim psychologów. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że refleksja nad zjawiskiem zwanym spoczynkiem w duchu wciąż domaga się pogłębienia zarówno od strony biblijnej, teologicznej, religioznawczej, psychologicznej i pastoralnej. Wiele pytań wciąż pozostaje otwartych, poszukiwanie na nie rozważnych odpowiedzi i to zadanie, które staje dzisiaj przed nami. Słowem, badajcie duchy, czy są z Boga. A wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. Dziękuję.